niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie, zgodnie z prośbą radiosłuchacza, opowiem o wartościach odżywczych jaj, tym bardziej, że powołując się na najnowsze badania naukowe, uczeni namawiają do spożywania jaj, które mają wysoką wartość odżywczą i zostały uznane przez ekspertów z zakresu medycyny żywienia jako najdoskonalszy surowiec. Uznano także, że w zależności między spożyciem jaj a podwyższonym poziomem cholesterolu jest oparta na nieaktualnych informacjach. Jajko jest bogatym w składniki odżywcze pokarmem, cennym źródłem wysokojakościowego białka i niezbędnych mikroelementów. Ponadto nie jest prawdą, że jaja zawierają wysoki poziom kwasów tłuszczowych nasyconych. Wyniki badań potwierdzają korzystny wpływ spożywania jaj na poprawę stanu zdrowia i nie tylko zapobiegają chorobom, ale rozwiązują problem niedoboru środków odżywczych w dietach. Jak napisano, jaja mogą pomóc w walce z otyłością, nie tylko ze względu na niską kaloryczność. Jedno jajo ma około 70 do 90 kalorii, ale ponieważ wywołują uczucie sytości, które pomaga kontrolować masę ciała. Włączenie jaj do diety obniża ryzyko występowania chorób serca, raka piersi jelita grubego, związanych z wiekiem, chorób oczu, utraty mięśni u osób starszych. Wskazania dotyczą WHO dotyczą spożywania 10 jajek tygodniowo. Także Stowarzyszenie Kardiologów w Stanach Zjednoczonych zmieniło podejście do problemu związanego ze wzrostem ryzyka miażdżycy i hipercholesterolemii. W oficjalnych oświadczeniach jaja nie są już wymieniane jako produkty, jakich należy unikać w codziennej diecie. Badania dowodzą ponadto, że jaja zawierają składniki przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwnowotworowe. Posiadają również bardzo ważne kwasy tłuszczowe, fosfolipidy i witaminy. Jedno jajo o masie 60 gramów dostarcza 7,5 gramów białka i 9 gramów tłuszczu. Białko zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, a szczególnie lizynę i lecytynę. W składzie lipidów jaj występują wszystkie kwasy tłuszczowe, zarówno wielonasycone, jak i nienasycone. W szczególności wymieniany jest kwas linolowy. W żółtku znajdują się również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz rozpuszczalne w wodzie, a w białku tylko witaminy z grupy B, chociaż jajo nie zawiera witaminy C. W białku największe zainteresowanie obecnie towarzyszy cystatynie, lizozymowi wraz z peptydą powstałym w wyniku hydrolizy enzymatycznej. Cystatyna jest inhibitorem proteina z cysteinowych, jak wspomniałam, posiada właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe, a także przeciwgrzybicze i przeciwnowotworowe. Cystatyna ma hamować tworzenie się płytek amyloidowych w chorobie Alzheimera. Z kolei w żółtku jaja, które jest emulsją wody, białka, tłuszczów i składników mineralnych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, glukozy i aminokwasów. Tłuszcze stanowią około 30%, w których można wyodrębnić około 4% cholesterolu. Zawartość cholesterolu w jednym żółtku jest oceniana na 210 do 280 mg, jednak jak wykazano, organizm człowieka przyswaja około 35% cholesterolu, a cholesterolemia spowodowana jest najczęściej zaburzeniami przemiany materii. Podstawowe znaczenie ma poza tym odpowiednia proporcja choliny do cholesterolu, jaka w żółtku jest idealna, gdyż poziom choliny wynosi 200 do 300 mg, a poziom cholesterolu 200. Wśród składników żółtka największe zainteresowanie obecnie związane jest z frakcją liwetynową, zwłaszcza z immunoglobuliną, frakcją fosfolipidów, jakie pełnią ważne funkcje w organizmie jako składnik błon komórkowych. Fosfolipidy odgrywają oczywiście ogromną rolę w chorobach serca, naczyń krwionośnych, układu nerwowego. Szczególnie duże znaczenie ma fosfatydylocholina, czyli lecytyna, regulująca stężenie cholesterolu tak zwanego złego, czyli LDL i trójglicerydów. Lecytyna jest ponadto źródłem choliny, z której powstaje acetylocholina, umożliwiająca prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych w układzie nerwowym i w mózgu. Lecytyna ponadto zapobiega tworzeniu się blaszki miażdżycowej. Około 50% lecytyny stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe, głównie wspomniany linolowy, który jest prekursorem tzw. prostaglandyn, regulujących ciśnienie krwi i działających przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo. Lecytyna ponadto działa korzystnie na wątrobę. Wpływa na poziom cholesterolu w żółci, chroni przed tworzeniem kamieni żółciowych, hamuje procesy utleniania i poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, a szczególnie pamięć i uczenie. W żółtku poza choliną obecne są kwasy tłuszczowe, arachidonowy. Przypuszcza się, że we frakcji liwetynowej jest wiele białek ważnych w leczeniu i zapobieganiu chorób, szczególnie neurodegeneracyjnych. Ponadto prowadzone są obecnie badania dotyczące wykorzystania skorupy jaja kurzego jako źródła nie tylko biodostępnego wapnia, ale także wielu pierwiastków, m.in. magnezu, chloru i fluoru. Proszek uzyskiwany ze skorup zawierał 90% węglanu wapnia wskazanego dla chorych, zwłaszcza na osteoporozę. Jak wiadomo, jaja zawierają wszystkie niezbędne substancje potrzebne do rozwoju młodego organizmu, w tym biologicznie aktywne składniki, nie tylko już wspomniane, jak cystatyna, ale lizozym, awidyna, immunoglobuliny i wspomniane fosfolipidy. Jajko zawiera poza wodą, białkami, tłuszczami, zarówno nasyconymi, jak nienasyconymi, węglowodany, ale także witaminy i sole mineralne. Wśród soli mineralnych wymieniany jest wapń, fosfor, żelazo, jod, sód, potas, chlor, magnez, fluor, miedź, siarka, mangan, cynk, a także witaminy A, D, B, B2, B6, B12, PP, kwas pantotenowy. Wymieniany już kwas foliowy, biotyna, chlorek choliny i riboflawina. Jaja zawierają także selen o ważnym działaniu antyoksydacyjnym, które podobnie jak lizozym aktywuje wolne rodniki, wykazuje również działanie przeciwbakteryjne. W żółtku zawarte są również barwniki, luteina i ksantofil, mające ważne znaczenie także jako barwnik oka, filtr chroniący przed szkodliwym promieniowaniem, również jako wymiatacz wolnych rodników. Nic dziwnego, że jajka były od dawna uważane za bardzo pożywne i zdrowe, chociaż w latach 70. zwrócono uwagę na zawartość cholesterolu w żołądku jako zwiększający ryzyko miażdżycy, co spowodowało wskazania do ograniczania jaj w diecie, jednak do tej pory, jak wspomniałam, badania naukowe nie potwierdziły bezpośredniej zależności między jedzeniem jajek a poziomem cholesterolu, którego zawartość we krwi zależy od wielu czynników, nie tylko diety, ale także predyspozycji genetycznych, wieku, płci, wagi, aktywności fizycznej, a także współwystępowania chorób, chociażby takich jak cukrzyca. Chociaż nadal osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny oczywiście ograniczać ilość pokarmów, w których występuje wysoki poziom cholesterolu. Jajko jako jedyny produkt spożywczy zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli takie, których organizm człowieka nie może wytworzyć, a które są niezbędne. Dwa jaja o masie 58 gramów pokrywają 35% dobowego zapotrzebowania człowieka na te niezbędne aminokwasy. Warto wiedzieć także, że najlepiej przyswajalne są jaja gotowane na miękko. Zbyt długie gotowanie powoduje nie tylko straty witamin, ale doprowadza do reakcji siarki z żelazem, co powoduje powstawanie takiej zielonkawej obwódki dookoła żółtka. Za chwilę opowiem o cholesterolu. Thank you. Cholesterol jest niezbędnym czynnikiem prawidłowej pracy organizmu. Jest prekursorem hormonów płciowych, kwasów żółciowych, witaminy D3. Jest składnikiem błon komórkowych i osocza krwi, biorąc udział w aktywnym transporcie. Cholesterol jest nierozpuszczalny w wodzie, dlatego transport w organizmie odbywa się za pomocą białek połączonych z tłuszczami, czyli lipoproteiny, jakie różnią się pod względem zawartości cholesterolu, trójglicerydów i białek. Rozróżnia się 3 frakcje cholesterolu, wiemy LDL, HDL i frakcje trójglicerydów. Frakcja określona LDL, czyli lipoproteina małej gęstości, od angielskiej nazwy tego cholesterolu, określany także cholesterolem złym, transportuje cholesterol z wątroby do komórek. Najprostszym podziałem zaburzeń lipidowych jest podział na hiperlipidemie pierwotne, najczęściej uwarunkowane genetycznie, i hiperlipidemie wtórne, które wynikają z zaburzeń metabolicznych wywołanych innymi czynnikami. Określając zaburzenia lipidowe, stosuje się także prosty podział na hipercholesterolemię, hipertrójglicerydemię i hiperlipidemię mieszaną. Polecane stężenie cholesterolu całkowitego, norma, jest uznawana w granicach 200 mg/%, jednak u chorych z cukrzycą, a także innymi czynnikami ryzyka, stężenie cholesterolu całkowitego powinno wynosić poniżej 200, czyli przynajmniej 195. Druga frakcja, czyli cholesterol tak zwany dobry HDL, powinien być niższy niż 45 mg/%, LDL poniżej 100 mg, a poziom trójglicerydów poniżej 150 mg/%. Wzrost poziomu cholesterolu zagraża gromadzeniem się w ścianie tętnic tegoż cholesterolu, co oczywiście jest powodem powstających zmian miażdżycowych, pociągających za sobą różnego rodzaju zaburzenia, szczególnie sercowo-naczyniowe. Druga frakcja, HDL, przenoszony przez proteiny, czyli dużej gęstości, określany jako dobry cholesterol, odwrotnie do frakcji LDL cholesterolu, przenosi nadmiar cholesterolu do wątroby. Wysoki poziom frakcji cholesterolu o wysokiej gęstości zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. Z kolei trójglicerydy zawarte są we frakcji o bardzo niskiej gęstości. Niekorzystnie wpływają one na choroby układu sercowo-naczyniowego, a wysokie stężenie trójglicerydów występuje szczególnie przy zaburzeniach przemiany węglowodanów i nieprawidłowej diecie z dużą ilością tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, wysokiej zawartości cholesterolu i wartości energetycznej diety. Leczenie zaburzeń lipidowych polega nie tylko na podawaniu preparatów farmakologicznych, ale ogromne znaczenie ma dieta z ograniczeniem zwłaszcza węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych, także tego cholesterolu określanego jako pokarmowy, którego zwiększenie, szczególnie frakcji LDL cholesterolu, jest szkodliwy. Zasadą prawidłowego żywienia jest spożywanie produktów niskotłuszczowych. I w diecie niskocholesterolowej zawartość tłuszczu powinna zaspokajać nie więcej niż 30% zapotrzebowania energetycznego. Kwasy tłuszczowe powinny pokrywać od 7 do 10% zapotrzebowania. Nasycone kwasy tłuszczowe, występujące w tłuszczach zwierzęcych i w mleku, działają poza tym prozakrzepowo, a także prozapalnie, co przyspiesza jeszcze rozwój miażdżycy. Dlatego konieczne jest ograniczenie lub ewentualnie wykluczenie z diety spożywania tłustego nabiału, także ograniczenie spożywania masła z eliminacją także tłustego mięsa, tłustego drobiu, śmietany, z wprowadzeniem do diety mięsa chudego i otłuszczonego. W niektórych produktach spożywczych ponadto, jak wiemy, znajdują się tłuszcze trans, których należy unikać, zwłaszcza unikać twardych margaryn, także gotowych wyrobów cukierniczych i piekarskich. Stężenie cholesterolu zależy od spożywania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Znamy omega-6, głównie kwas linolowy, kwasy tłuszczowe omega-3, jakie są w diecie niezbędne. Kwasy tłuszczowe omega-6 znajdują się w olejach jadalnych, w oliwie z oliwek, oleju słonecznikowym, kukurydzianym, rzepakowym, sojowym, sezamowym, oleju z pestek winogron, czy też oleju wiesiołka, poza olejem rzepakowym i oliwą z oliwek. Tłuszcze należy spożywać na zimno, w sałatkach, ponieważ w wysokiej temperaturze zawarte w nich kwasy się utleniają. Najlepszym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, jak wiemy, są tłuste ryby, zwłaszcza takie jak łosoś, sardynki, śledź, dorsz, tuńczyk czy makrela i owoce morza. Zwiększenie stężenia frakcji LDL cholesterolu zależy także od spożywanego cholesterolu w żółtkach jaj, a także w podrobach i wędlinach jak pasztetowa, salceson, pasztet czy wątróbka, pełnotłuste, jak mówiłam, sery, tłuszcz zwierzęcy, słonina. Zmniejszają stężenie cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL można zmniejszyć przez spożywanie fitosteroli roślinnych. Wskazania dotyczą spożywania oczywiście dużej ilości warzyw i owoców zawierających sole mineralne, błonnik pokarmowy, flawonoidy. Ważne jest w takiej diecie przeciwkocholesterolowej czy zmniejszającej poziom cholesterolu spożywanie przynajmniej 4 porcji warzyw dziennie, co najmniej 3 porcji 300 gramów owoców. Korzystnie poza tym na gospodarkę tłuszczową wpływają karczochy, które działają przeciwutleniająco i ochronnie na serce. Posiłki powinny być spożywane gotowane w wodzie albo na parze pod ciśnieniem, a jeżeli pieczone, to bez tłuszczu, w folii, w pergaminie albo duszone. Smażenie dozwolone jest tylko w przypadku jajecznicy i omletów. Do smażenia należy używać olej rzepakowy albo oliwę z oliwek. Ilość spożywanego cholesterolu nie powinna przekraczać 200 mg na dobę. Za chwilę opowiem o farmakologicznym leczeniu hipercholesterolemii. Na podstawie danych z ostatnich lat stwierdzono, że ponad połowa populacji charakteryzuje się podwyższonym poziomem cholesterolu, tego złego, określanego jako LDL cholesterol, w przypadkach których obserwuje się niewielką efektywność po przestrzeganych zaleceniach dietetycznych, konieczne staje się przyjmowanie leku. Wytyczne towarzystw zajmują się badaniem procesu miażdżycowego, zalecają systematyczną kontrolę lipidogramu co 5 lat, już począwszy od 20 roku życia. Poprzednio w latach 50. i 60. XX wieku farmakoterapia zaburzeń lipidowych obejmowała kwas nikotynowy, cholestyraminę, klofibrat, neomycynę, sterole pochodzenia roślinnego, które jednak nie przynosiły zadowalających rezultatów i dopiero wprowadzenie do praktyki klinicznej pod koniec lat 80. statyn poprawiło leczenie hipercholesterolemii czy w ogóle leczenie zaburzeń lipidowych. Dobrze wiedzieć, że leczenie zaburzeń lipidowych stanowi jednocześnie profilaktykę choroby niedokrwiennej serca i różnych powikłań. Podstawowym celem leczenia zaburzeń lipidowych jest oczywiście zmniejszenie stężenia cholesterolu, przede wszystkim LDL, obniżenie frakcji trójglicerydów i podwyższenie poziomu stężenia cholesterolu HDL. Stosowane od 1986 roku fibraty Nie dały jednak zadowalających rezultatów i dopiero, jak już wspomniałam, statyny wydają się być lekami z wyboru u osób wymagających obniżenia frakcji cholesterolu LDL. Nie zrezygnowano jednak z podawania fibratów, które zmniejszają trójglicerydy i wpływają na podwyższenie poziomu cholesterolu dobrego, czyli cholesterolu HDL. W związku z tym stosowane są do tej pory zarówno statyny, jak i fibraty, które należą do stosunkowo bezpiecznych, chociaż nie są, oczywiście jak każdy lek, pozbawione działań ubocznych i niepożądanych, do których szczególnie należy uszkodzenie wątroby ze wzrostem poziomu transaminaz, ale także miopatia i rabdomioliza, czyli uszkodzenie mięśni poprzecznie prążkowanych. Równocześnie stosowanie lowostatyny, simwastatyny, atrowastatyny z tak zwanymi inhibitorami enzymatycznymi CYP3A4, jak ketokenazol, czyli środki przeciwgrzybicze, itrakenazol, flukonazol, cymetydyna, a także sok grejpfrutowy, o którym kiedyś mówiłam, antybiotyki, erytromycyna, na przykład metronidazol, verapamil, cykloporyna, fluoksytyna jednorazowo w dużej dawce prowadzi do wzrostu biodostępności tychże statyn, z czym wiąże się podwyższone ryzyko występowania działań niepożądanych, szczególnie uszkodzenia mięśni. Na drodze enzymatycznej do powstania interakcji przyczyniają się właśnie enzymy, o których mówiłam, określane takim skrótem CYP3A4, ale także do tych środków, których nie należy używać razem, należą antybiotyki jeszcze, wymieniam rifampicynę, fenytoinę, deksametazon, ale także dziurawiec i alkohol. Następstwem przyjmowania statyn razem z tymi środkami dochodzi do przyspieszonego rozkładu statyn. Podczas leczenia istnieje konieczność monitorowania wyników, szczególnie fosfokinazy kreatyny, ze zwróceniem uwagi na takie objawy jak osłabienie, bóle i tkliwość mięśniowa, podwyższona temperatura i ciemny mocz. Obecnie statyny są polecane chorym na stabilną chorobą niedokrwienną serca, w ostrych zespołach wieńcowych, po udarach mózgu, w chorobie naczyń obwodowych, w cukrzycy. Mechanizm działania tychże preparatów, tych leków, polega na odwracalnym hamowaniu aktywności enzymu, który konieczny jest do biosyntezy cholesterolu. Statyny, które wymieniałam także na początku, obniżają nie tylko stężenie cholesterolu złego, czyli tego LDL, ale także wpływają na poziom trójglicerydów i zwiększają stężenie cholesterolu dobrego, określanego skrótem HDL. W ciągu kilkudziesięciu lat wykazano, że mechanizm działania leków jest bardzo złożony. Mówi się o działaniu pleiotropowym ze stabilizacją blaszki miażdżycową. W trakcie zażywania tychże statyn dochodzi do poprawy funkcji śródbłonka, czyli wewnętrznej błony naczynia, jaka polega na zwiększeniu reaktywności ściany naczynia wraz z inaktywacją wolnych rodników tlenowych. Także statyny wpływają na nowotworzenie naczyń, co szczególnie ma znaczenie u chorych z cukrzycą czy chorobami nowotworowymi. Ponadto statyny wykazano, że mają właściwości przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i wspomniane już antyoksydacyjne. W badaniach eksperymentalnych wykazano także właściwości hipotensyjne, czyli zmniejszające ciśnienie krwi, antyoksydacyjne i przeciwzapalne, jak również zależnej od tromboksanu aktywacji płytek. Obecnie dostępnych jest na rynku 7 grup statyn, które podzielone są na trzy generacje. Pierwsza generacja to naturalne lowastatyna, prowastatyna, statyny drugiej generacji półsyntetyczne, simvastatyna oraz statyny trzeciej generacji syntetyczne. Do statyn trzeciej generacji zaliczana była niedawno także cerwistatyna, dość popularny lipobaj, który jednak w 2001 roku został wycofany z powodu powikłania miopatii, czyli uszkodzenia mięśni, tkliwości mięśni. Klasyczna definicja miopatii obejmuje dolegliwości bólowe i osłabienie mięśni, którym towarzyszy wzrost aktywności enzymu kinazy fosfokreatynowej w osoczu. Na zakres wskazań do statyn obejmuje oczywiście choroby, nie tylko chorobę niedokrwienną, ale także wśród wskazań wymienia się chorobę Alzheimera, demencję, podaje się statyny w stwardnieniu rozsianym, a także w chorobach nerek czy w zawale mięśnia sercowego. Inne wskazania statyn podawane przez badaczy, przez firmy, które zajmują się produkcją, to profilaktyka osteoporozy, szczególnie złamań u osób w wieku podeszłym. Objawy niepożądane próbuje się minimalizować poprzez dołączenie fibratu podawanego rano, podczas gdy statyny podaje się w porze wieczornej. Poza wymienionymi uszkodzeniami mięśni i wątroby, do innych objawów niepożądanych, trzeba pamiętać, należą objawy ze strony przewodu pokarmowego, które pojawiają się podczas stosowania tychże związków. Należą do nich takie objawy dyspeptyczne, jak nudności, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia i biegunki. Mówi się o toksycznym wpływie statyn na układ nerwowy poprzez osłabienie błon komórkowych i osłonek nerwów. Może pojawić się polineuropatia obwodowa nerwów, zaburzenia percepcji odczuwania bodźców, bezsenność i bóle głowy. W trakcie dłuższego stosowania statyn obserwuje się zmniejszenie skuteczności w obniżaniu cholesterolu. Ta sama dawka jak gdyby mniej działa. Z kolei fibraty, o których mówiłam na początku, to druga grupa leków pochodnych kwasu fibrynowego, który główna rola polega przede wszystkim na obniżeniu stężenia trójglicerydu. W mniejszym stopniu fibraty wpływają na podwyższenie stężenia cholesterolu dobrego, czyli HDL, natomiast wpływ na obniżenie LDL jest zmienny, stąd te preparaty są tylko podawane w tych przypadkach, w których działają, czyli nie chodzi o zmniejszenie tego złego cholesterolu. Mechanizm działania jest wielokierunkowy. Ponadto dochodzi do poprawy funkcji śródbłonka, zmniejszenia procesów zapalnych przez zmniejszenia stężenia prozapalnych cytokin. Przeciwwskazaniem do stosowania fibratów są poważne uszkodzenia funkcji wątroby i nerek. Przed włączeniem oczywiście lekarze muszą wykonać przede wszystkim badania, ale także wykluczyć kamicę pęcherzyka żółciowego, także biorą pod uwagę zapalenie dróg żółciowych. Ponadto w nowym podejściu zaleca się łączenie kilku leków z grupy zarówno statyn, jak i fibratów, także niacyny, czyli kwasu nikotynowego, jaki najsilniej podwyższa stężenie frakcji cholesterolu HDL, jednocześnie zmniejsza frakcję LDL cholesterolu. Hipercholesterolemii stosowane są także żywice i oleje rybne. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałabym Państwu najpierw powiedzieć na prośbę radio słuchaczy o wartościach odżywczych jaj i o cholesterolu oraz leczeniu przeciwcholesterolowym. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.